Ale w działalności swojej wychowawca stale pamiętać musi o pewnej ogólnej zasadzie, że praca kulturalno-wychowawcza w obozach nie jest to zwykła praca oświatowa prowadzona wśród jakichś nieboraków, lecz działalność kulturalno-bojowa, skierowana przeciw, bez tego przeciw nic się u nas obejść nie może, przeciw, no czytelnik już zgadł, chodzi o 58. Niestety oddział KO nie może sam stosować kary aresztu. Oto jak się ogranicza możliwość kultury. Ale może zwrócić się z taką prośbą do administracji, a ta już nie odmówi. Ponadto wychowawca systematycznie składa raporty o nastrojach panujących wśród więźniów. Kto ma uszy, niechaj słucha. Jest to punkt subtelnego przedzierzgania się działu kulturalno-oświatowego w operacyjny, ale w instrukcjach nie ma na ten temat drukowanej wzmianki. Uprzetamniamy sobie wszelako, że w ferworze cytowania dokumentów przeszliśmy na czas teraźniejszy. Musimy zmartwić czytelników. Mowa tu o latach 30., o szczytowych latach rozkwitu działów KO, kiedy w kraju budowa społeczeństwa bezklasowego była już na ukończeniu i nie doszło jeszcze do owego strasznego wybuchu walki klasowej, który miał miejsce już po zakończeniu budowy. W czasie tych lat pełnych chwały działy KO wzbogaciły się o całe mnóstwo rozgałęzień, jak kult Sowiety więźniów, komisje kulturalno-oświatowe, komisje sanitarno-gospodarcze, sztaby brygad szturmowych, posterunki kontrolne czuwające nad wykonaniem planów finansowych, bo jak to powiadał towarzysz Solc, kurator kanału białomorskiego i przewodniczący komisji WCIK do spraw ułaskawień, więzień nawet w zakładzie karnym powinien żyć tym, czym żyje kraj. Zaciekły wróg ludu Solc został sprawiedliwie ukarany przez proletariacki sąd. Przepraszam, bojownik naszej wielkiej sprawy, towarzysz Solc, padł ofiarą kalumnii i zginął w latach kultu. Przepraszam, w okresie, w którym dawały się odczuć pewne, nie mające zresztą znaczenia, objawy kultu. Jakże różnobarwne, wielostronne były formy tej pracy, bogate jak samo życie. Organizacja współzawodnictwa, organizacja przodownictwa pracy, walka o wykonanie planów finansowych, walka o dyscyplinę pracy, szturm dla likwidacji niedoborów, marsze ku czci wydarzeń kulturalnych, dobrowolne zbiórki środków na zakup samolotów, kampania na rzecz pożyczek państwowych, czyn społeczny dla umocnienia obronności państwa, demaskowanie fałszywych przodowników pracy, rozmowy z opornymi, likwidacja analfabetyzmu, jakoś nie bardzo się kwapili, zawodowe kursy techniczne dla więźniów pochodzenia proletariackiego, knajacy pchali się formalnie na kursy kierowców, swoboda ruchów, albo też frapujące pogadanki o tym, że własność socjalistyczna jest święta, albo bardzo zwyczajne, głośne czytanie gazet, wieczory pytań i odpowiedzi, czerwone kąciki w każdym baraku, wykresy wykonania planu, cyfry dotyczące zaplanowanych robót, a co za plakaty, jakie hasła. W tych szczęsnych latach nad mrocznymi obszarami i otchłaniami archipelagu szybowały muzy, a pierwszą wśród nich była wzniosła polihymnia, muza hymnów oraz sloganów. Najlepszej brygadzie chwała i szacunek. Kto pragnie zwolnienia, ma w pracy ratunek. Albo pracuj rzetelnie, w domu czeka na ciebie rodzina. To się nazywa psychologiczne podejście. Bo co tu mamy? Po pierwsze, jeśli facet zapomniał o rodzinie, to trzeba poruszyć w nim sumienie, przypomnieć mu. Po drugie, jeśli znów za bardzo się o nią boi, to uspokoić go. Rodzina istnieje, nie jest aresztowana. A po trzecie, tej rodzinie nie jesteś potrzebny tak sobie, po prostu. Jesteś jej potrzebny tylko pod warunkiem, że pracujesz rzetelnie w obozie. I wreszcie, zgłoś akces do szturmowego czynu społecznego na cześć 17. rocznicy października. No, kto się temu oprze? A teatralizowane formy agitacji z politycznie zaostrzonym wydźwiękiem, tu już wkraczamy właściwie w dziedzinę muzy talii. Na przykład obsługa świąt i uroczystości czerwonego kalendarza, żywa gazeta, inscenizacje na temat wszyscy jesteśmy sędziami, oratorium na temat wrześniowego plenum Komitetu Centralnego z 1930 roku. Sketch z muzyką pod tytułem Marsz artykułów kodeksu karnego. 58 to kulawa Baba Jaga. Ileż elementu piękna wnosiło to wszystko do życia więźniów, jak bardzo pomagało im w dążeniu wzwyż. A zachęcanie do gier i zabaw, a przecież jest jeszcze cała dziedzina pracy antyreligijnej, a kółka śpiewacze i ogniska muzyczne pod egidą muzy Euterpe. No i jakich tam? Agit brygady. Kusztyka w biegu na wzór kaczki, przodownik pracy pchając taczki. Nie, to jest naprawdę wzór śmiałej samokrytyki. Nawet przodowników nie boją się zaczepić. Toć wystarczy, że taka agit brygada przyjedzie na karny odcinek robót i zaśpiewa podczas koncertu. Niechaj słucha Wołga rzeka, jeśli zawsze obok zeka na budowie czuwają czekiści. Znaczy to, że wszędzie sięga naszej władzy wszechpotęga i że są w GPU komuniści. To przecież wszyscy ukarani, a zwłaszcza recydywiści, od razu rzucą karcięta i wezmą się z zapałem do roboty. Miały miejsce również imprezy innego rodzaju. Grupa najlepszych przodowników pracy odwiedza karną kompanię albo barak karny, a towarzyszy jej agit brygada. W oficjalnej części programu przodownicy przemawiają do sumienia opornym, wyjaśniają im, jakie korzyści daje wykonanie norm, żarcie zaraz się poprawi. W części artystycznej brygada intonuje pieśń. Wre dookoła walka ostra, to nasz kanał Wołga-Moskwa, kruszy opór śnieżycy i mrozu. Albo całkiem już otwarcie. Żeby móc lepiej żyć, żeby jeść, żeby pić, trzeba grunt lepiej kopać i ryć. Po czym wszystkim chętnym proponuje się nie przejście do zony, to byłoby za proste, ale przeniesienie się do baraku przodowników z karnego, gdzie już na nich czeka jedzenie. To się nazywa sukces artystyczny. Agit brygady prócz centralnej nie składają się z ludzi zwolnionych od innych obowiązków. Dostają tylko dodatkową porcję kaszy w dniu występu. A wyższe, subtelniejsze formy pracy kulturalnej, na przykład przy czynnej współpracy samych więźniów, prowadzi się akcję w celu zwalczania fałszywego egalitaryzmu przy ustalaniu płac. Pomyśleć tylko, jak głęboki sens ukryty jest w tym zdanku. Znaczy to, że na zebraniu brygady jeden z więźniów wstanie i zgłosi propozycję nie dawać temu facetowi pełnego przydziału. Za mało robił łopatą. Te 200 gramów dodajcie lepiej mnie. Albo sądy koleżeńskie. W pierwszych latach po rewolucji nosiły nazwę koleżeńsko-umoralniających i rozpatrywały sprawy gier hazardowych, bujek, kradzieży. Ale czy tym się taki sąd powinien zajmować? I powoływanie się na moralność trąciło burżuazyjną przeszłością, zrezygnowano więc z tego. Gdy zaczął się okres przebudowy, od roku 28, sądy zaczęły rozpatrywać wypadki bumelanstwa, symulacji, złej opieki nad inwentarzem, braków produkcyjnych, marnotrawienia surowca. Jeśli tylko w składzie sądu nie znalazły się przypadkiem obce klasowo elementy, inaczej mówiąc, jeśli w skład kolegium wchodzili wyłącznie mordercy, przekabaceni knajacy, defraudanci i łapownicy, to sądy koleżeńskie w swoich orzeczeniach składały na ręce komendanta wnioski o karne pozbawienie widzeń, paczek, odliczonych już od terminu kary dni, zwolnień warunkowych. Gdy chodziło o niepoprawnych, proponowały przeniesienie ich z obozu ciupasem. Jakież to rozumne, sprawiedliwe pociągnięcia i jak cenną jest rzeczą, że inicjatywa w tym wypadku pochodzi od samych więźniów. Oczywiście zdarzają się też trudności. Pozwali przed sąd byłego kułaka, a ten powiada: wasz sąd jest koleżeński, a ja dla was zawsze byłem kułakiem, nie żadnym kolegą. Także nie macie prawa mnie sądzić. Zbił ich z pantałyku. Zwrócili się więc do Wydziału Polityczno-Wychowawczego GUITL, skąd nadeszła odpowiedź: pod sąd. Macie sądzić faceta bez ceremonii. Co jest fundamentem całej działalności kulturalno-wychowawczej w obozie? nie pozostawiać więźnia po robocie ani na chwilę własnemu losowi i własnym myślom, aby nie stwarzać okazji do recydywy jego dawnych, przestępczych skłonności. No na przykład, żeby 58 nie miała czasu myśleć o polityce. Istotne jest, aby więzień zawsze był w zasięgu wpływów wychowawczych. Wielką pomoc okazują tu współczesne środki techniczne, na przykład megafony na każdym słupie i w każdym baraku. Nie powinny milknąć ani na chwilę. Stale i systematycznie od pobudki aż do dzwonu wieczornego powinny one klarować więźniom, jak można zasłużyć sobie na skrócenie kary. Informować co chwilę o tym, jak idzie praca, o brygadach przodujących i tych, co zalegają z planem, o takich, co przeszkadzają innym w pracy. Godny zalecenia jest też taki zabieg, bardzo oryginalny. Nadawanie przez radio rozmów z poszczególnymi opornymi i niesumiennie pracującymi więźniami. No i prasa. Rozumie się, prasa. Najostrzejszy oręż naszej partii. Oto najlepszy dowód, że istnieje w naszym kraju wolność prasy. Więźniowie też mają swoje organy prasowe. Owszem, w jakim jeszcze kraju jest możliwe, aby skazańcy mieli własne gazety? Gazety te bywają dwojakiego rodzaju. Ścienne, rękopiśmienne, albo też drukowane. Zarówno jedne, jak drugie mają swoich korespondentów, którzy bez cienia trwogi biczują wszelkie wady więźniów. I ta samokrytyka popierana jest przez kierownictwo. Jak wielką wagę samo kierownictwo przywiązuje do istnienia wolnej prasy obozowej, dowodem choćby rozkaz numer 434, wydany w Dmitłagu. Ogromna większość korespondencji nie znajduje żadnego echa. Gazety zamieszczają również zdjęcia przodowników pracy. Gazety udzielają wskazań. Gazety demaskują. Gazety zwracają również uwagę na wypady wrogów klasowych po to, aby parowano je śmielej. Gazeta jest najlepszym współpracownikiem oddziału operacyjnego. I w ogóle gazety są zwierciadłem życia obozowego. Pokazują je z całą rzetelnością i będą nieocenionym dokumentem dla potomnych. Na przykład gazeta Archangielskiego Zakładu Karnego z 1931 roku roztacza przed nami obraz rozkwitu i dostatków, w które opływa życie więźniów. Spluwaczki, popielniczki, cerata na stołach, czynne wszędzie głośniki radiowe, portrety przywódców i hasła na ścianach, dobitnie ilustrujące linię generalną partii, oto owoce, którymi zasłużenie raczyć się mogą skazani na karę pozbawienia wolności. Tak, bardzo cenne owoce. Ale jak to odbiło się na życiu owych pozbawionych wolności? Ta sama gazeta pisze po upływie 6 miesięcy. Wszyscy z jednakową energią wzięli się do roboty. Zwiększyło się wykonanie planów produkcyjno-finansowych. Wikt uległ redukcji ilościowej i pogorszyła się jego jakość. No ale to nic. To tylko głupstwo. To zawsze można naprawić. No i gdzie się to wszystko podziało? O, jak nietrwały jest na tym świecie wszystko, co piękne i doskonałe. Mieliśmy tak prężny, tętniący życiem, optymistyczny system wychowania więźniów, rozkręcony jak karuzela, czerpiący soki z samych fundamentów przodującej teorii, pozwalający się spodziewać, że za kilka lat nie będzie już w naszym kraju ani jednego przestępcy, szczególnie 30 listopada 1934 roku, w przeddzień śmierci Kirowa. Wszystkim tak się zdawało. I co się raptem stało? Nadszedł z nagła okres lodowcowy, rzecz jasna bardzo potrzebny, całkowicie niezbędny, i opadły delikatne płatki szlachetnych poczynań. Gdzie się podziało przodownictwo pracy i współzawodnictwo socjalistyczne, i gazety obozowe, szturmy, zloty, podpisywania apeli i czyny społeczne, kult Sowiety i sądy koleżeńskie, walka z analfabetyzmem i kursy techniczno-zawodowe? Co tam kursy, kiedy głośniki i portrety przywódców też kazano wynieść z zony, już nie mówiąc o spluwaczkach? Ile kolorów straciło naraz życie więźniów? O ileż to dziesięcioleci wstecz zostało ono odrzucone, gdy pozbawiono je tych arcyważnych, rewolucyjno-więziennych zdobyczy. Ale bynajmniej nie zamierzamy protestować. Przedsięwzięte przez partię kroki były niezbędne i bardzo na czasie. Artystyczno-poetycka forma haseł przestała być w cenie, slogany przybrały kształt jak najprostszy. Wykonamy, przekroczymy. Oczywiście wychowania estetycznego całej tej zabawy z muzami, podfruwajkami nikt wyraźnie nie zabraniał, ale te możliwości bardzo zostały ograniczone. Weźmy na przykład jedną z workuckich zon. Skończyła się 9-miesięczna zima, nadeszło 3-miesięczne lato. Nieprawdziwe, żałosne jakieś. Naczelnik działu KO czuje wręcz ból serca na myśl o tym, że zona ma wygląd tak brzydki i brudny. W takich warunkach nie ma co marzyć o tym, aby przestępca zastanowił się głębiej nad doskonałością naszego ustroju, z którego sam się wyłączył. Dział KO obwieszcza więc, że kilka niedziel obróconych będzie na czyn społeczny. W wolnych chwilach więźniowie z wielką satysfakcją robią klomby, a że nic tu nie rośnie, więc na martwych pagórkach zamiast kwiatów układają zawiłe mozaiki z mchu, porostów, tłuczonego szkła, żwiru, żużlu i okruchów ceglanych. Później dookoła takich klombów ustawia się płotki z listew tynkarskich. Chociaż nie tak tu teraz ładnie jak w parku imienia Gorkiego, ale KO z tego też jest rad. Powiecie pewno, że za 2 miesiące spadną deszcze i to wszystko pójdzie w diable. No cóż, to pójdzie, nie szkodzi. Na przyszły rok zaczniemy od nowa. A w co się przekształciły pogadanki polityczne? Na 5. OLP Unżłagu przyjeżdża lektor z ośrodka Suchobezwodnej. Po robocie więźniowie zostają doprowadzeni na wykład. Towarzysz nie ma wprawdzie wykształcenia średniego, ale w sposób politycznie zupełnie prawidłowy wygłasza bardzo pożyteczny odczyt na temat o walce patriotów w Grecji. Więźniowie siedzą półdrzemiąc, chowając się za plecami siedzących przed nimi. Nie widać żadnego zainteresowania. Lektor opowiada o straszliwym prześladowaniu patriotów i o tym, jak to kobiety greckie, całe we łzach, napisały list do towarzysza Stalina. Kończy się wykład i podnosi się niejaka Szeremeta, taka kobieta ze Lwowa, niby naiwna, ale cwana, i zadaje pytanie. Obywatelu naczelniku, powiedzcie no, a do kogo my moglibyśmy napisać? I już cały pozytywny wpływ odczytu właściwie poszedł na marne. Z form działalności wychowawczo-poprawczej zachowały się w dziale KO tylko takie. Pisanie opinii o wykonaniu normy i o zachowaniu się więźnia, na marginesie jego podań do komendanta, roznoszenie listów mających już wizę cenzury, oprawianie roczników gazet i chowanie ich przed więźniami, żeby nie zużyli ich do machorki, organizowanie koncertów amatorskich 3 razy do roku, zdobywanie farb i płótna dla malarzy, żeby malowali w zonie co należy i robili obrazy dla panów władzy do ich mieszkań. No i trzeba trochę tam pomóc operowi, ale to już nieoficjalnie. Po wszystkim, co tu zostało powiedziane, nie powinno dziwić nikogo, że pracownikami KO zostają nie pełni inicjatywy i ognia organizatorzy, lecz najczęściej ludzie troszkę jakby nierozgarnięci i otępiali. Aha, mają jeszcze jedno zadanie i to ważne. Oto ono, zawiadywanie skrzynkami. Trzeba je czasem otwierać, czyścić i znów zamykać. Te nieduże, pomalowane na szaro-bury kolor skrzynki rozwieszone w zonie na widocznych miejscach. Na skrzynkach widnieją napisy. Do Najwyższego Sowietu ZSSR. Do Rady Ministrów ZSSR. Do Ministra Spraw Wewnętrznych. Do prokuratora generalnego. Proszę bardzo, pisać wolno. Istnieje u nas wolność słowa. My tam już będziemy wiedzieć, co i gdzie. Są tu u nas specjalni towarzysze, którzy to czytają. Co ludzie wrzucają do tych skrzynek? Prośby o ułaskawienie? Nie tylko. Niekiedy donosy. Tak robią początkujący. Już tam KO się połapie, że wystarczy je przekazać nie do Moskwy, tylko do sąsiedniego gabinetu. A co jeszcze? Czytelnik bez należnego doświadczenia pewno nie zgadnie. Otóż wrzucają tam wynalazki. Wspaniałe wynalazki, które powinny zrewolucjonizować całą współczesną technikę, a w każdym razie zapewnić ich autorom wolność. Wśród najzwyklejszych, normalnych ludzi liczba wynalazców, dotyczy to również poetów, jest znacznie większa niż się domyślamy. W obozie zaś roi się od nich. Toć trzeba jakoś stąd wyleźć. Wynalazczość jest to sposób ucieczki nie narażający nikogo na kulę ani bicie. Przy rozprowadzaniu do roboty i na apelu wieczornym, przy pracy z tragami i kilofem, ci służebnicy muzy urani, trudno znaleźć właściwszą patronkę, ze zmarszczką na czole i z wielkim mozołem rozmyślają nad wynalezieniem czegoś takiego, co zaparłoby dech całemu rządowi i rozpaliłoby jego apetyty. Na przykład taki Lebiediew z obozu Chowrino, radiowiec. Teraz, kiedy dostał już odpowiedź negatywną, nie ma czego ukrywać i sam mi wyznaje, że odkrył zjawisko zboczenia magnetycznego igły kompasu pod wpływem zapachu czosnku. Zakładał, że opierając się na tym, można będzie modulować z pomocą zapachów częstotliwość drgań elektromagnetycznych i w ten sposób przekazywać zapachy na znaczne odległości. Jednakże koła rządowe nie uznały tego projektu za ważny dla celów wojskowych i nie okazały zainteresowania, a więc nie wypał. Trzeba albo tyrać tu dalej, albo wymyślić coś lepszego. Ale niektórych, co prawda nader rzadko, nagle dokądś wzywają. Sam niczego nie powie, nie wyjaśni, żeby nie zapeszyć i nikt w obozie nie potrafi zgadnąć, dlaczego właśnie jego i dokąd go zabrali. Jedni znikają na zawsze, inni po jakimś czasie wracają na swoje miejsce. I nawet teraz nikt z nich gęby nie otworzy, żeby go nie wyśmiano. Albo zacznie ci puszczać dym w oczy. Leży to już w charakterze zeków, aby dodawać sobie blasku rozmaitymi opowieściami. Spędziłem jakiś czas na rajskich wyspach i miałem jednak okazję przyjrzenia się drugiemu końcowi przewodu. Wiem, dokąd te listy idą i jak tam są czytane. Dlatego pozwolę sobie rozerwać trochę cierpliwego czytelnika tej niewesołej książki. Niejaki Truszlakow, niegdyś lejtnant armii sowieckiej, kontuzjowany w Sewastopolu, wzięty tam do niewoli, wtrącony później do Oświęcimia i po tych wszystkich przeżyciach jakby trochę stuknięty, potrafił jednak, siedząc już w sowieckim obozie, złożyć jakąś tak intrygującą propozycję, że przeniesiono go do Instytutu Naukowo-Badawczego dla Więźniów, to jest do Szaraszki. Okazał się tu istną fontanną wynalazków i ledwie zwierzchność zdążyła odrzucić jedno odkrycie, Truszlakow proponował następne. I chociaż żadnego z tych wynalazków nie doprowadzał do fazy ścisłych obliczeń, ale tak był pełen świętego ognia i zarazem niedomówień, tak rzadko się odzywał i tak wyraziste miał spojrzenie, że nie tylko nie śmiał posądzić go nikt o hochsztaplerstwo, a nawet pewien mój przyjaciel, bardzo poważny inżynier, twierdził, że Truszlakow jest nowym Newtonem, jeśli chodzi o głębie koncepcji. To fakt, że nie zdołałem poznać wszystkich tych koncepcji, ale właśnie otrzymał on zlecenie zaprojektowania i skonstruowania pochłaniacza fal radiowych. Chodziło o realizację jego własnej propozycji. Potrzebna mu była pomoc z zakresu wyższej matematyki i w charakterze matematyka przydzielono mu właśnie mnie. Truszlakow tak mi wyjaśnił cel pracy. Aby nie odbijać fal radaru, samolot albo czołg powinien mieć pokrycie z wielowarstwowego materiału. Jaki to materiał, tego mi Truszlakow nie powiedział, albo go jeszcze sam nie wybrał, albo na tym właśnie polegała najważniejsza jego tajemnica. Fala elektromagnetyczna powinna była utracić cały swój impet w trakcie wielokrotnych załamań i odbić na granicach tych warstw. I oto, nie znając właściwości owego materiału, ale wykorzystując prawa geometrycznej optyki i wszelkich innych znanych mi zasad, powinienem był dowieść, że fala tak się zachowa, jak to przewidział Truszlakow. a ponadto jeszcze miałem wyznaczyć optymalną ilość wspomnianych warstw. Rozumie się, że niewiele mogłem tu zdziałać. Również Truszlaków nie dał sobie z tym rady. Nasz twórczy związek się rozchwiał. Wkrótce potem Truszlaków przyniósł mi do biblioteki, byłem tam również bibliotekarzem, zamówienie na abonament międzybiblioteczny. Chodziło o wymianę z księgozbiorem leninowskim. Nie wymieniając żadnych autorów ani danych bibliograficznych, napisał po prostu jakieś książki o technice lotów międzyplanetarnych. Ponieważ mieliśmy dopiero rok 47, nic prawie prócz powieści Juliusza Verna Biblioteka Leninowska dostarczyć mu nie mogła. Ciołkowskiego nieczęsto jeszcze wtedy wspominano. Próba przygotowania wyprawy na Księżyc nie udała się więc. Truszlakowa znów strącono do otchłani. Pojechał do obozu. A listy z obozów nadchodziły bez przerwy. Włączono mnie tym razem w charakterze tłumacza do grupy inżynierów, którzy rozpatrywali całe stosy przybywających z obozów projektów wynalazków i wniosków na patenty. Tłumacz był potrzebny z tego powodu, że wiele projektów w latach 46-47 pisano po niemiecku. Ale to nie były wnioski. I nie były to projekty pisane z dobra woli. Ból i wstyd ogarniał człowieka przy ich czytaniu. Były to stronniczki wydarte z męką, wymuszone, wyduszone z niemieckich jeńców. Toż nie uda się trzymać tych Niemców w niewoli przez całą wieczność. 3 czy tam nawet 5 lat po wojnie trzeba będzie jednak puścić ich nach der Heimat. Trzeba więc było w ciągu tych paru lat wydusić z nich wszystko, co mogło przydać się naszemu krajowi. Zdobyć patenty wywiezione do zachodnich zon, choćby w takiej oto bladej kopii. Mogłem sobie łatwo wyobrazić, jak to się odbywało. Niczego nieprzeczuwającym, zdyscyplinowanym Niemcom rozkazywano złożyć na piśmie oświadczenie dotyczące zawodu, miejsca pracy i stanowiska. Następnie, i zajmował się tym na pewno trzeci oddział operacyjny, wzywano wszystkich inżynierów i techników pojedynczo do ustronnego gabinetu. Z początku wypytywano ich z pełną szacunku uwagą, bardzo to Niemcom pochlebiało, o rodzaj i charakter ich przedwojennej pracy w Niemczech. Zaczynali już łudzić się nadzieją, że będą przeniesieni z obozu do jakiejś lżejszej roboty. Następnie żądano od nich podpisu pod zobowiązaniem do nierozgłaszania treści tych rozmów. A jeśli coś jest verboten, to Niemcy przestrzegać będą święcie. I wreszcie żądano od nich, bez żadnego owijania w bawełnę, aby wymienili na piśmie wszystkie interesujące szczegóły ich dawnych przedsiębiorstw i ważne techniczne innowacje, jakie tam wprowadzono. Niemcy poniewczasie pojmowali, w jakiej znaleźli się pułapce, gdy z dumą podkreślali w czasie rozmów, jakie to stanowiska piastowali. Nie mogli już teraz nie napisać po prostu niczego. Zagrożono im, że nigdy im wówczas nie pozwolą na powrót do kraju, a w tamtych latach było to całkiem prawdopodobne.